Witam po przerwie, to jest audycja Gdzie nogi poniosą, z tej strony mikrofonu Emil Andrzej Karpiński. Dziś mówię o Podkarpaciu, w zasadzie o województwie podkarpackim pod kątem turystycznym, choć przed przerwą był to raczej wątek geograficzno-historyczny. Teraz już przechodzę do tego creme de la creme, co tu można takiego zobaczyć. No właśnie, niewątpliwie zabytków na Podkarpaciu jest całkiem sporo, również jest sporo przyrody, ale największe skupiska zabytków znajdują się chociażby w Przemyślu i Jarosławiu. Tu taka, powiedziałbym, mała wiadomość z Podkarpacia do naczelnika państwa, że się tak wyrażę, Jarosław Przemyśl. W Jarosławiu chociażby wyróżnia się piękna renesansowa kamienica Orsettich. Tam są również w okolicy wejścia do podziemi, gdzie jest po prostu poprowadzona piękna trasa turystyczna. W ogóle w rejonie tutaj Kotliny Sandomierskiej takowych tras podziemnych jest całkiem sporo, jeżeli ktoś tak lubi oglądać, lubi te podziemia zwiedzać, jak one zostały zagospodarowane, no to jest akurat dobry region. W tym konkretnym muzeum w zasadzie, bo to jest muzeum tak pokazujące historię miasta, regionu, jest no całkiem ciekawa ekspozycja. No niestety, gdy ja zwiedzałem 2 lata temu, tak mi się wydaje, to akurat duża część tego historycznego centrum Jarosławia była rozkopana, po prostu trwały prace remontowe, ale jak najbardziej jest to miejsce godne polecenia. Oprócz tego, rzecz jasna, jak w większości miast Polski, również na Podkarpaciu mamy kościoły, tak? W tym przypadku Kościół Ducha, Kościół Farny. Są także cerkwie, jest, jedna z nich to jest dawna synagoga. Także, drodzy Państwo, tu już, jak słyszycie, charakter tych ziem był naprawdę wielonarodowościowy, wielowyznaniowy. No i przez wiele, wiele lat jednak żyli ze sobą bez przeszkód. Słyszymy, być może słyszycie, co dzieje się w tym momencie w rejonie Ziemi Świętej, że się tak wyrażę, no od zawsze się kotłowało, ale nie zapowiada się, żeby było tam, drodzy Państwo, lepiej. Ten region Podkarpacia również jest naznaczony w dużej części bliznami tych walk Polaków z Ukraińcami, z tą, z armią UPA, tak? I po obu stronach oczywiście były niefajne rzeczy, po obu stronach było również sporo fajnych. No szkoda, że mimo tej tragicznej sytuacji u naszego wschodniego sąsiada, no jeszcze tego wszystkiego nie udało się tak na poziomie dyplomatycznym rozwiązać, żeby te konflikty, no po prostu zakończyć te nasze wycieczki z jednej czy z drugiej strony. No dobrze, ale przechodzimy, drodzy Państwo, do Podkarpacia. No właśnie, urodziłem się w Austro-Węgrzech, chodziłem do szkoły w Czechosłowacji, ożeniłem się na Węgrzech, pracowałem w Związku Radzieckim, a zostałem pochowany na Ukrainie. Nigdy nie ruszyłem się z mojej wioski, w jakim regionie żyłem. I to, drodzy Państwo, właśnie wskazuje na to, jak tutaj burzliwy był ten region. Co prawda, to obrazuje dzieje Zakarpacia, nie Podkarpacia, natomiast od tej strony właśnie południowej Karpat na Zakarpacie z naszej strony mówi się właśnie Podkarpacie. Ja wiem, że to może troszeczkę dziwnie brzmi, no ale te kwestie, powiedzmy, kierunku, co gdzie jest, z której strony jest Podkarpatami, a z której Zakarpatami, no to oczywiście zależy od tego, gdzie my jesteśmy. No i tutaj te nasze ziemie może nie aż tak były rozchwytywane, zabierane z jednej do drugich rąk, ale tu również się bardzo dużo działo i o tym należy pamiętać. Doskonale tą historię gdzieś potwierdzają również dzieje Karpatorusinów, tak? Takich ludów właśnie z pogranicza, tu Polski, Słowacji, Ukrainy, chociażby Łemków, Huculów, Bojków. Małe narody, ale właśnie odrębne, no przez to w historii zwykle mieli problemy. To samo chociażby kazus Mazurów, tak? Niemcy uważali ich za Polaków, Polacy za Niemców, w związku z czym, że tak powiem, z obu stron mieli nieciekawie. Gdzieś tam byli spychani na margines społeczeństwa, a to przecież bardzo ciekawe grupy dodające kolorytu Polsce, tak? No Polsce, Słowacji również, czy Ukrainie, ale jednak Łemkowie, tak? Są wśród Polaków znanym, chyba najbardziej znanym Łemkiem jest chociażby Igor Herbut, tak? Z formacji Lemon. Jeżeli ktoś nie siedzi tak bardzo pod kamieniem, jeśli chodzi o muzykę, jak ja, to na pewno zna. No dobra, ale przejdźmy dalej do zabytków, choć oczywiście jak zwykle będzie mało miejsca w tej audycji, zwłaszcza gdy no, prezentuję region, w którym byłem, a tu akurat byłem. Więc dalej częściowo skrótem, jeśli kogoś interesują pałace, a ich sporo całkiem jest, no niby region taki częściowo biedny mówi się, tak, że to Polska B, natomiast nie zawsze tak oczywiście było. Są pałace piękne chociażby w Łańcucie, w Krasiczynie, w Baranowie Sandomierskim. Osoby, które podróżują śladami zabytków UNESCO, no to akurat w województwie podkarpackim muszą przez wystawić, powiedziałbym, na zabytki drewniane, bądź związane z drewnem. W tym miejscu mamy dwa drewniane kościoły południowej Małopolski, w Bliznem i Haczowie. No, skąd tu Małopolska? A no, drodzy Państwo, tak jak mówiłem, nie granice kulturowe czy historyczne mają naprawdę gdzieś nasze pomysły administracyjne, że to od teraz będzie województwo podkarpackie i wyrugujemy stąd Małopolskę. No nie, historycznie to też jest Małopolska. Mam nadzieję, że nie jest to dla Was absolutnie żadną niespodzianką. Dalsze zabytki z listy światowego dziedzictwa UNESCO to są cztery cerkwie, również drewniane. 4 z 16 to są właśnie cerkwie w polsko-ukraińskim regionie Karpat, cerkwie drewniane. No i mamy po 8, zarówno my, jak i Ukraińcy, no i u nas dodatkowo 4 w Małopolskim, 4 w Podkarpackim, to jest Chotyniec, Turzańsk, Smolnik oraz Radrusz. Natomiast ich jest, drodzy Państwo, dużo więcej. Te po prostu zostały wytypowane, były w najlepszym stanie i one są na liście. Natomiast generalnie jest sporo więcej tych cerkwi. No i trzeci zabytek, można powiedzieć, co prawda przyrodniczy, związany również z drewnem, jeden z najnowszych wpisów, Lasy Bukowe Karpat i innych państw europejskich. To już wspominałem kilkukrotnie, chociażby w audycji o Bałkanach, o Albanii, że no po prostu te Lasy Bukowe zostały tak w całości wpisane na listę z różnych miejsc. Tak to mniej więcej się przedstawia. Oprócz tych zabytków są synagogi, jest największa austro-węgierska twierdza w Przemyślu, najważniejsze muzea również chociażby są właśnie w Przemyślu, są w Sanoku, tak, tam Muzeum Ikon, ale również Muzeum Malarstwa, konkretnie malarstwa Zdzisława Beksińskiego. Jeżeli ktoś lubi jego pracę, no to jest must see, jeżeli o to chodzi. Mamy muzea w Krośnie, w Łańcucie, w Rzeszowie, rzecz jasna. No i przechodzimy do tego, o czym już wspomniałem w poprzednim wejściu, Bubrka, czyli pierwsza na świecie kopalnia ropy naftowej. Tak, drodzy Państwo, to tu właśnie działał Ignacy Łukasiewicz, tak, on jest znany na świecie, ale jak spojrzymy na tenże dzisiejszy świat, to akurat lampa naftowa, która po raz pierwszy została zapalona w Gorlicach, to jest pikuś, bo on całą tą ropę naftową przekuł w przemysł, nadał jej gospodarcze znaczenie. To tam przyjeżdżali wszyscy uczyć się tego, jak tą ropę z ziemi wydobywać, jak ją rafinować, tak? Amerykanie nam to zawdzięczają, tak byśmy mogli powiedzieć. Teraz wszędzie jeżdżą, bronią tej ropy na świecie, a tak na dobrą sprawę zaczęło się to właśnie tu, na Podkarpaciu. Sam Ignacy Łukasiewicz, człowiek naprawdę wielu talentów, farmaceuta, przedsiębiorca, działacz niepodległościowy, społecznik, myślę, że zdecydowanie za małą uwagę temu panu się poświęca w naszej edukacji w ogóle, takie mam wrażenie, przynajmniej za moich czasów tak było, mam nadzieję, że teraz jest oczywiście inaczej. Cały świat słyszy oczywiście o Edisonie, teraz myślę również o Tesli, ale no Ignacy Łukasiewicz, mimo że w dalszym ciągu jego pomysły wprawiają świat w ruch, tak, no to troszeczkę mniej, tak mam wrażenie, się o nim pamięta, no bo mimo tych wszystkich naszych zielonych pomysłów, no to świat jednak jeszcze na ropie stoi i jeszcze przez jakiś czas stać będzie, no a to czarne złoto właśnie od nas, powiedzmy, pochodzi, tak można powiedzieć. Dalsze miejsca warte odwiedzenia oraz co oczywiście przywieźć być może z Podkarpacia usłyszycie po przerwie. Zostańcie z nami w radiu UWM FM.